Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku DKF-u na luzie, czyli podcastu dyskusyjnego klubu filmowego Politechnika, przygotowywanego we współpracy z Radiem Luz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch pozycjach z naszego październikowego repertuaru, a mianowicie o koreańskim Lamencie i o estońskim Listopadzie, który mogliśmy oglądać u nas w zeszłym tygodniu. Dziś jest z nami Jakub Belcerzak,
Karol Dykiert
i Paweł Piotrowski. Zaczniemy może od Lamentu, który oglądaliśmy u nas w połowie miesiąca, czyli o trzecim pełnometrażowym filmie koreańskiego reżysera Hong Jin-na, który do tej pory był głównie twórcą thrillerów, kina sensacyjnego. Właściwie jednym z jego, powiedzmy, największych dotychczasowych sukcesów był seans filmu Morze Żółte, który był pokazywany w Cannes. Natomiast Lament jest już jego drugą z kolei koprodukcją z Fox International, co wydaje się, że w tym przypadku jest dosyć istotne, ponieważ film jest, zresztą oba filmy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, są bardzo mocno osadzone w różnych lokalnych podaniach, w folklorze i tak dalej. Natomiast właśnie w przypadku Lamentu te koreańskie wierzenia, tradycje, obrzędy z jednej strony wydają się być bardzo takie, powiedzmy, hermetyczne dla widza z zewnątrz, a z drugiej wydaje się, że cały film, jego konstrukcja jest jednak przeznaczona na rynek europejski, amerykański. Film jest zresztą na Netflixie, czyli wydawałoby się, że powinniśmy sobie bez problemu z tym filmem poradzić.
No, nosi znamiona na pewno produkcji takiej komercyjnej, nastawionej przede wszystkim na przyjemność widza, żeby go wystraszyć, żeby go pobudzić. A jak to wychodzi, no to będziemy mówić.
Czy można go obejrzeć i zinterpretować, jakby nie mając jakiejś większej styczności z kulturą azjatycką, z kulturą koreańską tutaj konkretniej. Natomiast niewątpliwie dobrze jest mieć pewne pojęcie. Po prostu dużo lepiej się ten film ogląda w takim wypadku. No i też można też wyciągnąć inne wnioski, inne interpretacje, nowe kompletnie też. Po prostu więcej można skorzystać, oglądając ten film, będąc przygotowanym do niego.
Tak, ponieważ na powierzchni mamy tutaj taką, powiedzmy, standardową fabułę, tak, tą warstwę takiego kina kryminalnego, gdzie mamy jakieś tajemnicze śmierci, być może mordy, które nawiedzają pewną wioskę, i detektywa Fajtłapę, to z kolei postać, czy archetyp postaci rodem wyjęty z takich komedii
amerykańskich,
tak, amerykańskich, który gdzieś tam musi się z tymi trudnościami mierzyć. Natomiast właśnie wydaje się, że bez tej jakby pogłębionej wiedzy na temat kręgu kulturowego Korei, ale też relacji na przykład koreańsko-japońskich, to bardzo dużo elementów tego filmu pozostanie dla nas zagadką, lub przynajmniej będzie pozostawał w sferze jakichś domysłów i będziemy musieli się z tym mierzyć.
Tak, no tutaj 5-minutowa lekcja historii, wydaje mi się, jest absolutne minimum, żeby w ogóle skorzystać z tego filmu. Natomiast rzeczywiście pogłębiwszy wiedzę na temat całej kultury koreańskiej, wtedy dopiero można w pełni jakoś próbować zrozumieć, co tam się jeszcze działo poza głównym wątkiem.
No tak, ale niektórzy widzowie przychodzą do nas, do DKF-u, tak z marszu, niekoniecznie patrząc, a co będziemy grali, lub patrząc, ale niekoniecznie wnikając tak głęboko w historię, podchodząc i budując sobie całe tło. Więc jak ten film w sumie odbiera się na tej warstwie, po prostu patrzysz i czekasz. No mamy krótką prelekcję, prelegentem był Paweł, starał się ludzi w film wprowadzić, choć wydaje mi się, że to, o czym tutaj mówimy, o tym kluczu, o tej warstwie, tej najbardziej przyziemnej, czyli detektywa, który rozwiązuje tajemnicze zagadki, zniknięcia, morderstwa, jakieś różne halucynacje, oraz tą warstwę symboliczną, może bardziej tą warstwę bliżej kultury.
No tak, ale z drugiej strony też ciężko tuż przed pokazem widza wprowadzić w jakiś film, jednocześnie nie dając mu wskazówek co do fabuły. Mówię, to jest trudne, bo to zaczniesz mówić nagle o duchach koreańskich i tam właśnie jakiejś tam mitologii czy tego typu rzeczach, to nagle widz zacznie kojarzyć pewne rzeczy i trochę to może mu zepsuć zabawę. To jest właśnie krótka zmianka o historii i dużo też może już coś zbudować, ale jednocześnie nie popsuć całkowicie tego odbioru, tak? Natomiast tutaj warto zawsze w tym momencie zostać na dyskusji po prostu, żeby posłuchać, bo na sali z pewnością znajdą się osoby przygotowane także oprócz prelegenta, które przygotowane, może nawet obeznane, tak, z kulturą, którą też mogą wyciągnąć ciekawe wnioski i właśnie skorzystać z tego swojego doświadczenia.
No tak, zdecydowanie w tym filmie fajnie się mówi ponieważ on bardzo mocno gra tym, że właściwie przechodzi z takiego filmu, który wydaje się, że właśnie jest tą jakąś zagadką kryminalną lub taką kryminalną, powiedzmy nawet horrorową, ponieważ no mamy tutaj sytuację, gdzie tą wioskę nawiedza ją tajemnicze śmierci, ale one za sobą pociągają różne takie objawy jakiegoś być może skażenia, być może opętania, jakieś dziwne bąble na twarzy.
Tak, takiego szaleństwa spowodowanego jakimiś toksynami, czegoś takiego, że tam się przewijają w tle właśnie wiadomości na temat jakichś tajemniczych grzybów, jakichś zatrutych posiłków.
Czyli mamy tutaj takie tropy połowicznie racjonalne nawet, bo albo jest jakiś seryjny morderca, albo jest jakaś tajemnicza roślina na przykład, która truje i gdzieś dopiero powoli wkradają nam się te takie wątki.
Nieznajomi się pojawiają.
Tak, dokładnie. Pojawia się tajemniczy Japończyk, pojawiają się o nim różne niestworzone historie. Jest on malowany jako jakaś taka półdzika postać, właściwie taki leśny golum, który żywi się trupami zwierząt. Padliną.
Tak, z pozoru człowiek, ale jednak gdzieś tam po drodze jakiś kanibal, po prostu masowy morderca w zło wcielone dosłownie.
Tak.
No właśnie, no i z tym się mierzymy w tej warstwie najbardziej, no, tak jak już mówimy kilka razy, przyziemnej warstwie po prostu fabuły. I jak to się udało w sumie reżyserowi?
Powiedziałbym, bo na pewno jest duży, powiedziałbym, natłok tych dodatkowych właśnie wątków, tropów, postaci, ponieważ właśnie jeszcze warto wspomnieć, że później nam się pojawia kobieta w bieli, pojawia nam się ksiądz, który jest krewnym jednego ze znajomych i tutaj
szaman,
który pojawia się właściwie w 2/3 filmu, czy może w połowie filmu i nagle staje się absolutnie kluczową postacią, więc tutaj ten film też kilkukrotnie zmienia konwencję, zmienia nawet odrobinę tempo i troszkę komplikuje tę zagadkę, która jest nakręcana, wydawałoby się może taką detektywistyczną zagadkę. No ale właśnie, ale
powoli... Ale jednak czujemy, że jest to coś innego.
Tak, dokładnie. W drugiej połowie...
Ukrytą magię.
Zaczyna wprowadzać elementy już nie tylko wierzeń lokalnych i obrzędów, ale wprost wyjęte z Biblii.
Tak. Sceny, w których zwłaszcza konfrontują się jakieś lokalne wierzenia, jakieś tradycje właśnie religii koreańskiej, tak choćby wspomniany szaman, i konfrontują się z współczesnymi jakimiś bliżej nam znanymi wierzeniami chrześcijańskimi chociażby. To też były bardzo, bardzo ciekawe.
Tak, no, dla mnie jedne z najlepszych sekwencji w filmie to w ogóle sekwencje egzorcyzmu, które są świetnie zaaranżowane.
Tak, egzorcyzmu koreańskiego, dodajmy, wykonywanego przez szamana, także tutaj żadne egzorcyzmy Emily Rose ani nic takiego.
Dokładnie, tak.
Coś
tak.
Zupełnie innego.
Przypominając taki indiański, ludowy taniec nad ogniskiem. Oczywiście, no... Tutaj przy zachowaniu pewnej specyfiki dla tego kręgu kulturowego, ale jednocześnie ten szaman, właśnie on odprawia te szalone rytuały w tym jakimś pewnie pradawnym stylu, ale 5 minut wcześniej jest...
Bierze kasę,
jest nowocześnie ubranym biznesmenem w golfie, ze smartfonem.
Pomyka w dresie Adidasa, tak. Dokładnie. W jakichś innych markowych ciuchach. Dokładnie. Więc widać, że to jest dla niego biznes przede wszystkim.
No to jest ta sfera, gdzie ciekawie przeplata się ta rzeczywistość, nazwijmy to cywilizacji, gdzie, tak jak ty już powiedziałeś, tak, biega w dresiku, tutaj pieniądze jednak, bo pieniądz światem rządzi, no tutaj mamy policjantów, każdy ma swoją rolę, a mimo to, kiedy zaczyna się dziać źle, no to jednym z rozwiązań, które ktoś tam proponuje, jest właśnie odbycie się egzorcyzmu.
Tak, te rzeczy, te światy zupełnie bez problemu ze sobą koegzystują. Mamy to szkiełko i oko policjanta, czyli w pełni gdzieś tam racjonalny proces śledztwa, ale nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby po drodze wezwać szamana i spróbować załatwić tę sprawę inaczej.
Ja wiem, czy to był racjonalny proces, ja przepraszam, że ci tyle przerwałem, ale jak dla mnie racjonalny proces jego polegał na tym, że obarczył winą Japończyka, także nie wydaje mi się, czy to było do końca racjonalne.
Może tak, może punkt wyjścia. Na początku był racjonalny.
Tak, najpierw był punkt wyjścia
dopóki
racjonalny,
to nie dotknęło jego rodziny. Tak, bo kiedy ta klątwa, powiedzmy tajemnicza, dotyka jego córki, to zdecydowanie postawa bohatera się zmienia. Zresztą jest to bohater mocno dynamiczny, ale tu kolejny wydaje się być to może jakiś komentarz na temat właśnie umiejętności pozostania racjonalnym w takich przypadkach. Czy też nawet mamy tam te elementy, tak wydaje się ironicznie komentujące psychologię tłumu, gdzie po prostu w pewnym momencie chcemy znaleźć sobie winowajcę i go zlinczować, już nie patrząc na dowody. I tak jest, tak wygląda sprawa z tym Japończykiem. Tu też bardzo wyraźnie zarysowany ten ksenofobiczny taki wątek, że to na pewno ten obcy jest winien temu, co złe.
No właśnie. Pamiętam, że myśmy o tym, ja być może bardziej w przekręcie już, gdy się spotkaliśmy po filmie, mówiłem właśnie o tym, że trzeba znaleźć tego złego i rzeczywiście w tej całej społeczności, która tam jest, no to i policja, i osoby niezwiązane ze służbami upatrują w tym Japończyku no tego całego zła, które pochodzi kogoś obcego, kogoś, kto tą agresję tutaj przyniósł i kto nam to zło czyni. No i rzeczywiście dzieje się to tak. No i rzeczywiście myślę, my jako widzowie jesteśmy przekonani do tego. Tak, no to jest on. Wszystko co, to jak w ogóle od początku jest zbudowane, tak jak tutaj mówiliśmy, no taki kanibal, zwierzę, które się gdzieś tam pojawia, gołe chodzi po lesie, całe we krwi, pi i zjada zwierzęta.
Z przekrwionymi oczami, no, jak po prostu, jak to Golum. Cudownie zrobione
te paznokcie,
te soczewki czy co, ale...
Tak, chociaż ta jego postać jest zawsze przedstawiana tylko jako opowieść czyjaś, to znaczy nigdy nie widzimy go tak jak gdyby obiektywnie w tej formie, tylko zawsze to ktoś opowiada, albo to jest sen głównego bohatera, albo to jest, że ktoś słyszał, że w lesie ukrywa się taki człowiek i to jest to. Także to też wydaje się, że być podkreślone, że właśnie ta warstwa jakichś wyobrażeń,
domysłów
jest zawsze silniejsza i taka przerysowana.
Tworzenia podtekstu, obudowywania tego wszystkiego. Rzeczywiście, no on się pojawia.
I napędzania się wzajemnie różnymi właśnie plotkami, opowieściami, że gdzieś tam szwagier kuzyna brata córki, wujek bratanek widział, jak on siedział w lesie i jadł sarny na surowo, nago. I to też jak dla mnie jest takie podsycanie strachu i przecież wiadomo, tyle osób to o tym mówi, to musi być prawda.
No ale im dalej idziemy, pojawia się szaman, a tutaj jak mówimy, no może w ogóle wspomnijmy o tym, że w pewnym momencie córka policjanta zostaje opętana i szaman jest wezwany właśnie do niej i pojawia się ten moment, o którym mówiliśmy, czyli rytuału, odprawienia egzorcyzmów, który, no też jak Paweł mówił, jest jedną z lepszych scen w tym filmie, genialnie zrealizowanych. No i wówczas dzieje się pewna magia.
Tak, w ogóle ta scena, przepraszam, ja wrócę do realizacji, ale bardzo mi się podoba, że to nie jest scena samego egzorcyzmu, tylko scena tak naprawdę dwóch rytuałów, które się przeplatają, ponieważ pamiętajmy, że tam jednocześnie wykonuje egzorcyzm szaman, a z drugiej strony ten owy już wcześniej wspomniany Japończyk też wykonuje jakieś niewiadomego celu, prawda, jednak obrzędy w swojej chacie i jeszcze kontrast, który jest podkreślony, jest jak dla mnie super, gdzie Japończyk siedzi sam w chacie tak naprawdę oświetlony kilkoma świeczkami i wykonuje te wszystkie magiczne czynności, podczas gdy szaman tańczy otoczony tłumem ludzi z wielkim buchającym w niebo ogniem, mnóstwem różnych rekwizytów porozwieszanych w zasadzie na całym tym domostwie, w którym mieszka ta dziewczyna, no i główny bohater.
No w tym punkcie ta forma jest wręcz teledyskowa i tak. Świetnie się to ogląda.
No to prawda. Szybkie urywki, szybkie cięcia, gwałtowne ruchy, dużo emocji, jak i ekspresji. No osiągamy taką formę teledysku, to prawda.
Tak, no i w tym momencie, nie wiem czy do tego zmierzałeś, ale wydaje mi się, że te wszystkie właśnie wątki, które zaczynają się wiązać w pierwszej części filmu, właśnie już szukając jakichś takich znaczeń, powiedzmy, co ten film miałby nam mówić, czyli jakieś te wątki o ksenofobii, może o tym, czy jesteśmy właśnie racjonalnie w stanie reagować, kiedy coś tam złego się dzieje komuś bliskiemu i tak dalej, i tak dalej. wydaje się, że właśnie w tej, powiedzmy, końcowej, nie wiem, ćwiartce czy jednej trzeciej filmu dosyć mocno schodzą na płaszczyznę tematyczną walki dobra ze złem w taki właśnie bardzo biblijny sposób. Znaczy, zaczynamy mieć pewne już...
Może nie biblijny, ale bardziej metaforyczny.
Metaforyczny, ale też taki absolutny.
Po prostu no, nie szukałbym tam Biblii na pewno.
Tak, tam jest po prostu ścierająca się magia. Tak jak wcześniej właśnie gdzieś to było w sferze jakichś plotek, opowieści, że gdzieś tam ten Japończyk sobie biega półnago po lesie i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj już na ekranie mamy po prostu dowalone czary, ciemne moce, opętanie, wszystko.
Tak, i mamy uosobienia właściwie złych i dobrych mocy. Możemy mieć jako widzowie problem z rozróżnieniem, tak samo jak bohater, kto jest kim. Natomiast tutaj wydaje się, że losy bohaterów są już tylko gdzieś przedmiotem właśnie walki tych takich absolutnych dobrych i złych mocy, duchów, demonów, jakkolwiek to nazwiemy.
Wydaje mi się, że dopiero od tego momentu widz tak naprawdę przechodzi w tą sferę metafizyki tego filmu, bo do tego czasu, do czasu sceny rytuału, sceny egzorcyzmu, jeżeli dobrze pamiętam, to ja pamiętam jedynie sceny takiej grozy, że gdzieś ta twarz Japończyka się pojawia, że jest on taki dziki, ale dalej tam nie ma tej magii. Jest ta zwierzęcość, która coś zapowiada, ale być może, że on jest po prostu kanibalem czy kimś takim. I jedynie chyba to, jak oni włamują się jeszcze do niego do domu, i odkrywają tam te rytuały, które on odprawia, te ołtarzyki, wszystkie te zdjęcia, to rzeczywiście to jest jeszcze coś takiego, co podpowiadam, no tutaj coś się dzieje, ale dopiero wydaje mi się od tej sceny właśnie rytuału film rozpoczyna swoją ścieżkę metafizyczną.
Tak, jeszcze do tego momentu jakoś mogliśmy to próbować racjonalnie interpretować, odbierać, racjonalizować to sobie, ale potem to już rzeczywiście jest tak, że nagle uzmysłujemy sobie, że tak, ta metafizyka jest i to wszystko istnieje, ta cała magia, te obrzędy i tam rzeczywiście ścierają się jakieś inne nadprzyrodzone siły. Ja to w ogóle miałem wrażenie, właśnie mniej więcej tak od połowy ostatniej ćwiartce filmu mniej więcej, że zaczynam trochę patrzeć na taką grecką tragedię, że tak naprawdę główny bohater, jego rodzina, to jego los już gdzieś tam jest przesądzony i tak naprawdę my nie obserwujemy już jego losu i nie zastanawiamy się, co będzie z nimi, jak jego decyzje na to wpłyną, tylko bardziej zastanawiamy się, jaki będzie wynik właśnie jaki będzie wynik tego starcia, tak, sił dobra ze złem. Gdzie mówię, no w greckiej tragedii tak bohaterowie, losy bohaterów są już z góry określone i przesądzone i miałem takie uczucie, że bez względu na to, co ja w jakiś sposób, to by jednak się dla niego źle zakończy. Pytanie, jak bardzo źle, tak?
A kto był tą siłą dobra? Bo właśnie tu mamy ten, wydaje mi się,
dylemat,
ten element filmu, że mamy policjanta, o którym już mówiliśmy, mamy tego Japończyka, jakiegoś demona, kogoś dzikiego, kogoś obcego, mamy szamana, który ma dostęp do tego świata, bo widzimy, że podczas tego, co on odprawia, coś się dzieje, no ale mamy również nieznajomą.
No tak, myślę, że właśnie to początkowo wydaje się mocno zagadkowa postać i chyba trudno nam jej początkowo przypisać właśnie kim ona jest, po której stronie się opowiada, szczególnie, że jej zachowania są takie nie do końca zrozumiałe. Natomiast chyba już po zakończeniu seansu i takiej bardziej wnikliwej analizie, no to ja myślę, że z całą pewnością, przynajmniej z dużą pewnością można powiedzieć, że ona reprezentuje te siły dobra. I dlatego mówiłem o biblijnym rozumieniu w mojej ocenie zła i dobra, dlatego że właśnie pod koniec już bardzo wyraźnie dla mnie mamy zestawiony obraz tego demona w ciele Japończyka z takimi atrybutami jak pazury, rogi i tak dalej oraz kobietę w bieli, która cały czas jest, przez cały film jest w bieli, która jak gdyby jest w stanie uchronić bohatera od jego działania, ale wymaga od niego pewnego aktu wiary. I dla mnie to było właśnie, byłem aż zdziwiony, że ten film operuje tak wyraźnymi elementami z doktryny chrześcijańskiej, bo jakby biorąc pod uwagę to, co widziałem wcześniej.
Czyli miałem trochę inne wrażenie. Mówię, wydawało mi się, że siły dobre reprezentował paradoksalnie, tak, Japończyk, który był po prostu jakimś wędrownym, specyficznym szamanem, który zajmował się ściganiem jakichś duchów, po prostu odpędzaniem ich od ludzi. Natomiast siły zła bez wątpienia reprezentował tak demon, który dokonywał tych wszystkich opętań oraz szaman, który z nim współpracował, jak się później okazało. Natomiast postać kobiety w Billy jest trochę niejasna. Nie wydaje mi się, żeby ona reprezentowała siłę zła, jednoznacznie. Nie wydaje mi się też, żeby ona reprezentowała siłę dobra. Raczej może być po prostu jakimś duchem, który też stara się gdzieś w tej całej rozgrywce wyciągnąć dla siebie jakąś korzyść. Zwłaszcza, że jest scena, w której Japończyk, który zakładając, że był dobry, ją ścigał, więc z jakiego powodu ją ścigał, skoro miałaby być też dobra. To nie jest tutaj do końca jasne, tak jak pragnę się tutaj odnieść do z kolei naszej trochę demonologii słowiańskiej, gdzie demony, duchy nie zawsze są dobre bądź złe. Wiele z nich zachowuje się różnie, nieprzewidywalnie. Czasami mają w głębokim poważaniu losy ludzi. Czasami im przeszkodzą, czasami nawet pomogą. I myślę, że ona może być tutaj właśnie taką postacią, która sama też obserwowała najpierw sytuację, dopiero później reagowała. Może w ostatniej scenie rzeczywiście starała się pomóc temu głównemu bohaterowi, tak, detektywowi.
Mhm. Czyli rozumie się bardziej jako element tego właśnie świata wierzeń, powiedzmy tych bardziej lokalnych, czy właśnie niezwiązanych koniecznie już tylko tym twardym określeniem dobro-zło, tylko powiedzmy część świata demonów, duchów, zjaw i innych powiedzmy mocy, które jakby zachowują jakąś autonomię w działaniu.
No w ogóle świat wierzeń azjatyckich, buddyzmu na przykład, to pamiętam, było mi dane kiedyś być w Tajlandii raz i pamiętam, że chodząc pośród tych różnych świątyń i przyglądając się tym postaciom, no było takie pytanie, no to kim oni w końcu są? I w liceum chyba, jak dobrze pamiętam, na jednym z przedmiotów ktoś prowadził lekcję o tym buddyzmie i opowiadał o tym, że ta wiara nie składa się z Boga, z dobra i zła, nie ma tam takiego rozróżnienia Bóg, szatan, tylko tam są duchy. Duchy, demony, które mogą być złe, mogą być dobre, mogą działać dla człowieka, mogą działać przeciw niemu, na jego krzywdę, mogą mu pomagać, mogą nie. I tu mi się wydaje, że w tym filmie rzeczywiście może ja też nie byłem w stanie spolaryzować tych postaci, postaci szamana, postaci kobiety, postaci Japończyka, być może właśnie przez to, że są to pewne duchy. Filozofia... Kiedyś rozmawiałem z kolegą, który filozofię studiuje i rozmawialiśmy na temat istnienia absolutu. I on mi powiedział coś takiego, że nie mogą istnieć dwa absoluty, bo jeżeli będą się, gdyby istniały, to ich siły byłyby widoczne, bo one by się po prostu nawzajem niszczyły, spierałyby się, walczyłyby o tą, powiedzmy, największą chwałę. I zastanawiałem się, czy tutaj przypadkiem właśnie ta kobieta, ten szaman i ten Japończyk nie są właśnie tymi absolutami, tymi duchami, które się ścierają, a w wyniku tego giną ludzie.
No, wydaje mi się, że kobieta rzeczywiście może pasować do tego opisu, natomiast na przykład postać szamana i Japończyka są postaci, które dosyć się zmieniają w trakcie filmu i są takie elementy, które mogłyby wskazywać na to, że one są jak gdyby tylko naczyniami, którymi jakby sterują jakieś wyższe siły. Szczególnie Japończyk właśnie w momencie egzorcyzmu i tego rytuału, który się równolegle odbywa, on po jego zakończeniu tam jest wycieńczony, odpoczywa i później jak się budzi, to wydaje się, że odzyskuje jakąś
siłę,
jakąś coś władzę nad sobą. Nie, właśnie na odwrót. Według mnie coś go opuszcza, tak jak gdyby wcześniej być może był przez jakiegoś demona kontrolowany, a tutaj staje się nagle normalną osobą i gdzieś tam idzie do tego samochodu sprawdzić, co się stało z tym człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Tak samo szaman też wydaje się na początku, że ma lepsze...
Może właśnie szaman. Może ta scena, w której oni prowadzi ten egzorcyzm, tak jak już mówiliśmy, te sceny się tam przenikają, bo jednocześnie dzieje się sam egzorcyzm, a jednocześnie dzieje się rytuał Japończyka. Być może to jest to przeniknięcie się ducha. Ten egzorcyzm szamana zostaje przerwany przez ojca, chociaż szaman mówi, że pod żadnym pozorem nie wolno go przerwać. Mm-hmm. To wówczas ojciec, policjant, ten egzorcyzm przerywa, no i konsekwencje mają być. Może to jest konsekwencja przejścia tego złego ducha na szamana.
Może tak właśnie jest rzeczywiście. Nie rozważałem tego od tej strony, muszę przyznać. Natomiast tak, zawsze z tego typu w jakichś adaptacjach mitów, czy nawet w samych mitach, tak jest konsekwencja działań, zwłaszcza mówię tutaj odnosząc się do wierzeń wszystkich tego typu jakichś starożytnych, ludowych, świat metafizyczny tak jest jak najbardziej światem prawdziwym i wszystkie nasze akcje, działania wykonane w świecie tutaj realnym mają jak najbardziej swoje konsekwencje zarówno w tamtym świecie, jak i w naszym. W związku z czym tak, taka interpretacja jest jak najbardziej sensowna.
Dziękuję.
No. Myślę, żeby tak spróbować do końca rozwikłać ten film i wszystkie zależności między bohaterami, to potrzebowalibyśmy dosyć sporej tablicy i markerów, żeby sobie to wszystko porozpisywać.
I wielu godzin, dużo więcej niż mamy do dyspozycji.
I kilka seansów.
Nie zaszkodzi.
I co najmniej kilka seansów, żeby to rozwikłać. No ale ten film, no jak każdy, pozostawia nas z jakimś wrażeniem. I na przykład moje osobiste wrażenie po seansie tego filmu i to było trochę tak, że zobaczyłem na ekranie bardzo wiele fajerwerków, ale nie wiem, co one mi dały, co one mi pokazały, co one za sobą zostawiły, bo właśnie już na przykład samo to, że wszystko, co się dzieje mniej więcej powiedzmy do sceny rytuału, to jest 2/3 filmu, a film jest dosyć długi, 2,5 godziny, później wydaje się mieć dużo mniej znaczenia w kontekście
tego, co się zaczyna.
Końcówki, tak. I tego powiedzmy nawet starcia sił, absolutów i tak dalej. I właśnie biorąc pod uwagę, że to jest naprawdę miejscami szalony miks gatunków komediowych, kryminalnych, horrorowych. Mamy zombie po drodze, mamy naprawdę pościgi, najróżniejsze rzeczy.
Tak, scena z zombie w ogóle godna, jak dla mnie, Tarantino pod tytułem i poziom brutalności w tej scenie przyciągnięty po prostu ponad wszystkie normy.
Publiczność już reagowała śmiechem.
Tak, to było wręcz absurdalne. Nie wiem, czy takie miało być, ale ja się dobrze bawiłem, tak tutaj.
No tak, myślę, że to może dostarczyć też rozrywki, ale na przykład dla mnie ten film między innymi był za długi właśnie.
No ja też miałem takie same wrażenie. Za długi. O połowę krótszy i może sensownie by się to ułożyło.
Nie jestem pewien. Nie było dla mnie źle, jeśli chodzi o długość filmu. Mógłby być faktycznie odrobinę krótszy, ale... Wydaje mi się, że to też mogło spowodować, mogło to zbudować klimat, że mamy takie poczucie właśnie inwazji w życie tego zwykłego człowieka, która następuje bardzo, bardzo powoli, małymi kroczkami najpierw, gdzie one są trochę bagatelizowane przez niego, że tam córka się gdzieś jakoś źle zachowuje. I potem dopiero to już zaczyna się rozpędzać coraz bardziej. Taka równia pochyła, tylko która coraz bardziej, jeszcze bardziej się nachyla, tak? Z każdym krokiem. Film na pewno warty obejrzenia.
Tak, no jest nadal dostępny na Netflixie, więc jeżeli nie mieliście okazji obejrzeć go u nas lub gdzieś indziej, to można go jeszcze nadrobić.
No nastawiony na komercję, ale czy koniecznie przyjemność z oglądania, to już różnie.
Myślę, że to mocno też właśnie zależy.
Zależy od widza na
od
pewno.
Widza, od tego...
Komentarze na Filmwebie mocno podzielone.
Komentarze na Filmwebie też pomagają trochę wyjaśnić pewne wątki, tak. Bo tam widziałem, że ktoś się wypowiadał całkiem ogarnięty właśnie w kulturze, obeznany w kulturze azjatyckiej.
I widać, że go to wciągnęło po prostu.
Tak, widać, że
filmy niektórym się podobały, a niektórzy pisali, że po prostu to był...
No właśnie im dłużej myślałem o tym filmie, tym miałem wrażenie, że to jest dobry film, bo jakoś najpierw byłem taki, no, że można obejrzeć, ale w sumie to tak nie trzeba, ale jak tak myślę, rozmawiam, właśnie wyciągam, gdzieś tam pojawiają się jakieś nowe sugestie, nowe myśli, interpretacje, analizy, to myślę, że warto go obejrzeć. Naprawdę jest to kawał dobrego kina. Ale skoro mówimy jeszcze o innych dobrym kinie, to leciał u nas nie tak dawno w Noc Duchów, Halloween, 31 października, film Listopad. Bardzo, bardzo dobry estoński film, będący tak naprawdę... ekranizacją baśni, można powiedzieć.
Myślę, że baśni, ale w liczbie mnogiej.
Wielu baśni, tak. Wielu baśni, gdzieś tam wielu wierzeń odnoszących się do mitologii estońskiej. Reżyserował ten film pan Rainer Sarnec, lokalny reżyser, jakoś nie rozpoznałem innych jego dzieł.
No nie widujemy w ogóle zbyt dużo kina estońskiego. Właściwie tak z głowy to chyba bym w stanie podać tylko Mandarynki.
A ja Listopad.
A ja też Listopad, więc...
A Mandarynki to akurat tylko te gruzińskie widziałem.
No, ale to jest film estoński, który się dzieje w Gruzji.
No nie.
Wow,
no,
wow. Bardzo, bardzo ambitnie.
Tak, ale wróćmy może do Listopada.
Tak, Listopad jest
w filmie... jesteśmy, więc daleko się nie ruszyliśmy.
Tak, jesteśmy, nagrywamy w listopadzie, także wracamy w film, omawianie filmu Listopad jest jak najbardziej na miejscu. Dobrze, ale o czym jest tak pobieżnie film? Film jest o wiosce i o jej mieszkańcach, którzy ścierają się z codziennością, tylko z codziennością dosyć przedziwną z naszego punktu widzenia, ponieważ jest to codzienność wyjęta właśnie żywcem z mitów, z legend, z dziadów, wszystkich tego typu jakichś starych wierzeń, które gdzieś tam przetrwały. I wrzucona po prostu. No, dodatek typowa codzienność XIX-wiecznych chłopów w listopadzie, czyli przetrwanie, po prostu przetrwanie. Moment, w którym nic nie rośnie, nic się nie dzieje.
No przychodzi zima i jest ciężko.
Przychodzi zima i jest ciężko, dokładnie.
I zaczyna się magia.
Ta magia trwa od pierwszej sceny filmu, przypominam. Sceny po prostu świetnej i kompletnie absurdalnej i myślę, że dobrze pokazującej, co się będzie działo w tym filmie.
Tak, świetnie naprowadza i daje właśnie pojęcie o tym, co się będzie działo, ponieważ właściwie jak najprościej opisać tę scenę, bo myślę, że warto byłoby ją tu przytoczyć.
No, mamy jakieś narzędzie zbite z trzech patyków, bądź było to jakieś narzędzie kiedyś przez rolnika wykorzystywane. Na końcu tych patyków mamy noże, jeżeli dobrze pamiętam, i ostrza, a po środku jest czaszka krowy prawdopodobnie.
Wygląda jak taka zabawka, duża, przerośnięta, dosyć dziwna.
I w pierwszym myślimy, że wieje wiatr i to się rusza, ale w pewnym momencie okazuje się, że to porusza się samo i to ma cel. To idzie, to żyje. I
to zamierza porwać krowę.
Krowę.
I to w dosyć spektakularny sposób, ponieważ bierze ją, porywa i odlatuje sobie hen w przestworze.
Niczym dron,
tak.
Tak, a biorąc pod uwagę, że na oko akcja dzieje się pod koniec XIX wieku, prawdopodobnie to jest taka zapadła wieś, to może być troszeczkę też, powiedzmy, poza czasem. Natomiast no, tak wyglądają te realia, to przynajmniej to bardzo mocno uderzyło w moje oczekiwania co do tego filmu lub jakieś koncepcje, które na jego temat miałem wcześniej. Już od tego momentu nie wiedziałem kompletnie, czego się spodziewać.
No, na pewno zbudowało nastrój.
Tak, zbudowało nastrój bardzo dobrze, na dodatek przedstawiło nas z pierwszym stworkiem, potworkiem, który pojawia się w filmie często, tak zwanym kratem, czyli skrzatem po polsku.
Czy to nie jest twoja interpretacja, ale...
Tak ja mam wrażenie, w sensie bardzo podobnie brzmią te słowa, wiem, że to czasami jest bardzo mylne,
a nie
ale...
sprawdzałeś, czy takie słowo istnieje w estońskim?
Nie.
Okej.
Okay. Po polsku rzeczywiście, nie używałem Google Translatora, okay. Ale takie mam wrażenie, szczerze mówię, skrzaty miały też często rolę służyć po prostu swoim panom. To był akurat skrzat trochę zbuntowany, trochę dziki, zresztą później jest wypowiedź innego ze skrzatów w późniejszej części filmu, że jeśli skrzat nie ma nic do roboty, to wariuje. Jeśli nie dokrzymuje poleceń, tak? Zresztą motyw służebny istot się pojawia w wielu innych kulturach, tak golem chociażby w kulturze hebrajskiej.
Dobra, szybka przerwa, że krat to skrzat.
Ha,
potwierdzamy. Karol dobrze czuł.
Ha, dziękuję. No i w ten sposób już wiemy, że ten film też będzie w warstwie metafizycznej, tylko właśnie w zupełnie inaczej, w przeciwieństwie do Lamentu, który wprowadza gdzieś tam powoli te wątki, to ten nas tutaj zaczyna bombardować nalotem dywanowym. Następne sceny też są po prostu cudowne. Mamy obrzęd, tak, estońską wersję niemalże dziadów, witanie zmarłych na cmentarzu, którzy potem przychodzą do domu, ucztują z żyjącymi.
I idą do sauny.
Idą do sauny, tak. Zmarłych na dodatek, którzy swoją drogą nie są jakimiś rozpadającymi się trupami, czy też właśnie jakimiś ognistymi duchami, płomiennymi oczami, albo jakimiś latającymi małymi cherubinkami, tylko po prostu są ludźmi, którzy mniej więcej wyglądają tak, jak w momencie, w którym zmarli, tak na oko, tylko odziani w białe ładne szaty. I to też kolejna scena, która pokazała dla mnie też bliskość tej kultury estońskiej do naszej.
Mm-hmm. No tak, na pewno dzięki temu jest pewne elementy są dużo bardziej czytelne dla nas.
Tak, i w tym momencie jesteśmy przedstawieni jeszcze kilku innym tego typu stworom. Jest diabeł w lesie, oczywiście trzeba pójść na rozstaje do lasu, zagwizdać, żeby się pojawił. Diabeł zresztą też wygląda po prostu jak potwór, dosyć taki specyficzny potwór, ale taki ludowy potwór, pod tytułem zarośnięty leśny dziadek umazany smołą, ale jest w nim bardzo dużo, dużo, bardzo, bardzo też takiej metafizyki, ale takiej specyficznej.
Mówiłeś, no już tak gdzieś tam odwołując się trochę do Lamentu, ja na pewno mam taką takie coś, że jak wcześniej już mówiliśmy, że Lament film komercyjny, nastawiony do szerszej publiczności i do przetworzenia tego, to tu mam jednak takie wrażenie poetyckości tego filmu. I na pewno większego artyzmu.
Na pewno jest to dużo bardziej arthouse'owy film. W ogóle bardzo mi się podobało określenie jednego z recenzentów, który przeczytałem, że stylistyka tego filmu to taki koń turyński, ale puszczany w nowohoryzontowym nocnym szaleństwie.
Bardzo ładne
i bardzo trafne mi się wydawało. Bo rzeczywiście te kadry czarno-białe, ale też o takim bardzo wyraźnym kontraście bieli i czerni, czasem takim wynaturzonym, ale jednocześnie bardzo wyraźnym.
Tak.
To Max mówił jako prelegent o tym właśnie, że ten film raczej nie zawiera skali szarości, a stawia na czerń i biel po prostu. I to rzeczywiście efekt jest bardzo interesujący.
Wizualnie zabieg moim zdaniem jak najbardziej się udał i robi dużą część magii tego filmu.
A i też dlaczego?
Magii kina, tak, tutaj.
Jak dobrze pamiętam, Max też chyba wspominał o tym, że ten film ma taki efekt dlatego, że odwołuje się do starych fotografii, które były właśnie tak robione, że była czerń i biel i na pewno po wyblaknięciu jeszcze bardziej to się zaznaczało i ten film rzeczywiście może tym bardziej poprzez to, że ma ten efekt takiej starej fotografii, jeszcze bardziej osadza nas w realiach. Ciężko powiedzieć czasowo, bo czasowo nie jest nam powiedziane.
Ale dawności.
Dawności XIX wieku.
Tak.
No my to próbujemy jakoś przypisać, sklasyfikować, ale tak, większość baśni dzieje się gdzieś w odległych czasach, ale patrząc okiem jednak ludzi żyjących z tamtych czasów, więc to wszystko jakoś tak tutaj mi się składa. Mhm. Ale co tam się w ogóle dzieje? Bo wspomnieliśmy o skrzatach, o duchach, o zarazach, diabłach, innych demonach, ale co tam się w ogóle dzieje? Mamy dwójkę głównych bohaterów tak naprawdę. Kobietę i mężczyznę, tak, Liny i Hansa, i oczywiście
motyw miłości.
Oczywiście musi być motyw miłości, bo przecież to jest baśń, to jest romantyzm tutaj.
Miłości niespełnionej
z obu stron.
Właśnie.
Tak, miłości niespełnionej z obu stron. Mamy Linę, która kocha się w Hansie oraz Hansa, który kocha się w córce lokalnego barona, pana tych chłopów.
Tak, a właśnie kolejny wątek, taki powiedzmy bardziej społeczny, mamy właśnie na tej estońskiej wsi bardzo wyraźnie zarysowaną obecność barona niemieckiego oraz jego najbliższej rodziny, którzy delikatnie mówiąc wzbudzają niechęć lokalnego chłopstwa, są przez ich na wszystkie możliwe sposoby okradani, zresztą co jest zresztą pięknie racjonalizowane w tym monologu jednego służącego z dworu barona o tym, że właściwie jeśli baron nosi gacie na estońskiej ziemi, to są to
estońskie gacie.
I należą do wszystkich Estończyków.
Tak.
Tam w ogóle jest dużo takiej racjonalizacji w tym filmie. To, że widzimy, że są to poganie, którzy dotychczas oddawali się właśnie diabłu, zawierzali się innym mocom, odprawiają dalej te dziady, witają tych zmarłych, a jednak pojawia się kościół. Kościół prawdopodobnie przychodzi razem z baronem i w ogóle z tymi osobami, które starają się rządzić Estonią. I tam to jest takie coś fajnego, rzeczywiście ten kościół, który się tam pojawia, to, że po zakończonej mszy, gdy już wszyscy ciało Chrystusa spożyli, to jak jeden mąż idą wzdłuż muru kościelnego i wypluwają, nie wiem, głowy wioski, wypluwają na rękę wszystkie opłatki, bo będą robili naboje, żeby zabić sarnę, bo
tak,
Jezus pomaga.
To jest ciało Chrystusa, a Chrystus ma moc pokonania każdego, w związku z czym sarnę też na pewno pokona. I to po prostu podejście jest tak dla mnie kapitalne, zresztą mówię ten kontrast pod tytułem, z jednej strony tutaj mi skrzat grzeje wodę na herbatę czy na coś, dobra, może nie na herbatę, zaszalam, ale grzeje wodę gorąco, a z drugiej strony sobie w niedzielę idę do kościółka po opłatek spokojnie.
Tak, to wszystko idealnie koegzystuje, poganizm z chrześcijaństwem i te wierzenia ludowe z jakimś takim, w ogóle to, że ten te skrzaty są w pełni mechaniczne, przynajmniej w tej pierwszej części, to też jest...
Mają duszę.
Tak, mają duszę.
Mają duszę, które dał diabeł. Nie wiadomo, czyje to są te dusze, ale jakieś mają.
Tak, no później się wydawało, że te dusze musiały być komuś zabrane, bo za kolejnego skrzata diabeł w końcu zażądał duszy.
Tak, znaczy nie, on zawsze żądał duszy, tylko zamiast podpisywać się krwią na początku wieśniacy, podpisywali się poziomkami, tak, tam porzeczkami, próbując diabła oszukać. Zresztą bardzo mi się podobało, jak diabeł liże z taką lubieżnością tę księgę, w której ma te podpisy, po czym kiedy okazuje się, że to poziomki, czy tam jagódki, czy inne leśne owoce, to zaczyna tak pluć i po prostu wrzeszczeć w niebogłosy.
Fajna scena była też zrealizowana, bo on lizał kamery, no szkło pewnie nałożone na kamerę, na obiektyw.
Właśnie.
Dlatego
właśnie.
Wtedy widzieliśmy jego język i rzeczywiście, jak on tą księgę liżał. My byliśmy tą księgą.
Tak, my byliśmy tą księgą. Wykrzywa to z perspektywy księgi. Tak, zresztą mówię, tutaj Hans i Lina nie są absolutnie wyjątkami. Lina się zadaje z miejscową wiedźmą, zresztą z swoją drogą żoną ojca Hansa, to tutaj relacje wszystkie są zaznaczone. Hans natomiast też zawiera w pewnym momencie pakt z diabłem, żeby sobie zbudować krata, który ma mu pomóc w zdobyciu ukochanej z pałacu.
No, w ogóle widać to, że oni starają, że oni wykorzystują wszystkie narzędzia i wszystko, co jest możliwe do tego. Oni po prostu wykorzystują wszystko, co jest możliwe. Jeżeli to będzie pakt z diabłem, to wykorzystają pakt z diabłem. Jeżeli to będzie, nie wiem, baron, to wykorzystają barona. Jeżeli będzie ciało Chrystusa, to wykorzystają ciało Chrystusa. Opłatek, nie? I będą zabijać sarny.
No. Ale najbardziej mnie to jednak zaskoczyło, do czego oni to wykorzystują, ponieważ to rzeczywiście nie jest tak jak oni przekonują diabła, że ojej, jem korę i nie toperze, potrzebuje krata, żeby przetrwać zimę. Tylko ten krat właśnie zajmuje się jakąś drobną pomocą domową, takim ułatwianiem życia, robot kuchenny w zasadzie.
No tak, ale tutaj wydaje się, że te działania bohaterów dominuje przede wszystkim no, ta usilna potrzeba przetrwania, ale równie mocno targają nimi te uczucia romantyczne.
Tak, właśnie tutaj Lina i Hans są bardzo super wyjątkami, ponieważ oni są rzeczywiście gotowi poświęcić wszystko, nie żeby przetrwać, czy sobie ułatwić jakoś życie, tylko w tym filmie jest wyraźnie zaznaczone, że oni są gotowi poświęcić wszystko to, co mają, wykorzystać tak te wszystkie możliwości, po to, żeby dostać, czego chcą, dostać swoją miłość, tak? Spełnić się w niej.
Tak, i mamy tutaj też szeroko chyba znany i występujący często w baśniach motyw mezaliansu. Przynajmniej no, Hans liczy na mezalians i na możliwość związania się z córką baronowej. Ale tutaj, no właśnie, czy film dostarcza nam takiego tradycyjnego baśniowego morału i zamknięcia, które właśnie jakoś tym wierzeniom by odpowiadały. No, wiem, że film jest w ogóle ekranizacją powieści i ja też nie wiem, na ile ona reinterpretuje pewne...
No nikt nie wie, bo lokalne. Podobno wyszła tylko w języku estońskim.
No właśnie niestety tak, że tutaj nikt nie był w stanie dokrzyć do źródła, bo raczej nikt nie mówi po estońsku, na pewno nie z DKF-u, także bardzo...
To ktoś
bardzo
mówi, tak.
No tak, poza estończykami pewnie jeszcze ktoś mówi, ale tak to niestety ciężko
no, ja
sprawdzić
myślę, że film jest
z oryginałem.
Niesamowicie baśniowy i niesamowicie wykorzystuje motywy w ogóle znane blisko nam. No to, co się pojawiało w dyskusji, to pamiętam głosy jednej z pań, która powtarzała Mickiewicz mniej więcej co 5 minut. No, i ja takie
niestety
same wrażenia miałem. No, jest ten motyw miłości, jest ten motyw ludowości przede wszystkim, korzystania wyjścia do... No, nie wyjścia, korzystania z tego, co stworzyła kultura chłopska, kultura ludzi najprostszych, ich mitów, ich wierzeń, ich podań, zabobonów, tej magii, tak, której też doświadczamy. Każdy oczywiście wykorzystuje to w swój jakiś sposób, no ale chociażby ta czarownica, tak, do której chodzi główna bohaterka po to, żeby Hans się w niej zakochał, no to jest taką osobą, która reprezentuje w sumie też to poczucie, czucie sercem, czucie emocjami, a nie to szkiełko i oko, które na przykład reprezentuje raczej cała wioska, takie podejście bardzo mocno
tak,
praktyczne
pod tytułem małżeństwo tylko z bogatym, małżeństwo tylko dla celu, a nie dla celu dla jakichś takich materialnych korzyści, a nie właśnie dla przyjemności własnej, dla miłości.
W ogóle tylko Hans i ona, no główna bohaterka, tak? Tutaj mam na myśli. To tylko oni tak naprawdę wybijają się w ogóle z tej całej społeczności. Takie mam wrażenie.
I właśnie moim zdaniem tutaj następuje, tutaj pojawia się ten morał właśnie z nimi związanymi, ponieważ oni oboje płacą na najwyższą cenę za to, że tak bardzo odstają od tego.
No jeszcze baron. jeszcze.
Tak, Baron tak samo. Baron płaci cenę za to, że nie jest Estończykiem i że jest obcy. Po prostu.
No ale dalej to może ten morał, do którego zmierzamy.
No morał jest tutaj taki, że nie mówię, oboje płacą cenę za to, że chcieli czegoś więcej, że chcieli właśnie, myśleli zupełnie innymi kategoriami niż myśleli wszyscy inni mieszkańcy wioski, że tak, Han stworzy krata, który ma mu pomóc zdobyć miłość, na dodatek tworzy go w sposób głupi, ponieważ tworzy go z materiału nietrwałego, ze śniegu, i chociaż ten krat przemawia przepięknym językiem, ponieważ jako woda opłynął cały świat, spotkał wszystkich ludzi.
W Wenecji między innymi.
W Wenecji tak był. To jednak no, zgodnie z tak zwierzeniami, kiedy krat się rozpada, to następuje przypieczętowanie paktu z diabłem. Tak. Ratyfikacja.
I krat się roztapia.
I krat się roztapia i w tym momencie pojawia się diabeł i zabija Hansa, żeby odebrać mu duszę. Dlatego wszyscy inni wieśniacy budują z materiałów raczej trwałych te kraty właśnie z narzędzi.
No tak, czyli prezentują podejście racjonalne do takich przyziemnych celów, a właśnie, tak jak powiedziałeś, tutaj ta główni bohaterowie decydują się poświęcić to, co mają w imię dążenia do czegoś wyższego.
No tak, i tak samo w sumie jest z Liną, która też nie sprzeciwia się swojemu ojcu, czyli tutaj już mamy też motyw wystąpienia przeciwko władzy ojca, władzy patriarchalnej w rodzinie. Sprzeciwia się nad tych duchom zmarłych, sprzedając ich kosztowności, które trzymali w sumie tylko dla nich, ponieważ ci zmarli to właśnie przychodzili sobie raz do roku, jedli z nimi wieczerze, spali, szli do sauny, no i jeszcze prosili o to, żeby im pokazać jakieś różne cenne skarby, bo są dla nich ważne, ale tak to, żeby się z rodziną podzielić, to nie. No, ale też sprzedaje część tych kosztowności po to, żeby móc wykonać swój
plan. Dostać się do innego świata.
Tak, dostać się do innego świata.
Tylko, do świata ludzi bogatych.
Tak, do świata ludzi bogatych po to, żeby spodobać się Hansowi, żeby zobaczył ją w pięknej sukni, pięknie uczesaną i żeby pomyślał, że to ona jest tą baronową, tylko że...
Że ona jest taka sama jak ta baronowa.
Tak, i choć pomimo tego, że Hans widzi w niej tą baronową w pewnym momencie, ona jest przy Hansie i oboje klęczą, tak, na śniegu. To jest jedna z ostatnich scen. To
wpatrują się w siebie.
Tak, wpatrują się w siebie i w sumie na tym się to praktycznie kończy. Następuje krótki pocałunek, po czym oboje się rozchodzą w zasadzie.
To nie było dla mnie do końca właśnie jasne, czy on wziął ją za baronową, czy on po prostu zaakceptował ją jako...
Jako Linę, tak?
No myślę, że tego chyba się już...
To chyba jest taki...
Nie dowiemy się, ponieważ później właśnie oboje giną, tak?
I to jest taki bardziej po prostu ten fatum, a raczej bym powiedział, które pozostanie, no... Pytanie pozostanie, odpowiedź się na niej nie znajdzie, czy ją poznał, czy się zakochali, no Hans ginie, baronowa ginie.
Tak, Hans ginie poprzez swoją głupotę, natomiast Lina popełnia samobójstwo, tak, to jest dosłownie Romeo i Julia wersji tak. Estoński chłopi.
Natomiast nie wiem, czy też mieliście do skojarzenia, ta jedna z ostatnich scen już w jeziorze, to jest po prostu wypisz, wymaluj kształt wody Guillermo del Toro, w momencie kiedy ona mu oddaje ostatni pocałunek pod wodą i rozpływają się na boki. Znaczy, nie wiem, jak tutaj linia czasowa, ale to jest chyba film z podobnego czasu, bo wydaje mi się, że sprzed 2 lat.
2017.
Akurat scena pod wodą, to ja miałem bardzo takie, takie skojarzenie, ponieważ tam wcześniej przebił się za 2-3 razy taki kadr, w którym właśnie też mamy białą jakąś ciecz, w którą nagle wpływa czarna ciecz. I to dosłownie było to, jak ona wpada w czarnej sukni tak. do wody i się topi. I to była tak jakby zapowiedź nadchodzącego wydarzenia, tylko my jako widz oczywiście nie mogliśmy tego wiedzieć, bo nagle skąd się. Także domyślaliśmy się, ponieważ ona tę czarną suknię, kurczę, próbuje kupić od początku filmu, tylko najpierw jej nagle ma motywację, więc jednak kupuje.
Znaczy, stać byliśmy... ją od początku, ale nie ma wystarczającej motywacji.
Właśnie, tak. Nie ma motywacji i to jest takie igranie sobie z widzem dosłownie, że pokazuje ci w pewien sposób to, co się wydarzy później, ale nie dam ci wskazówek na to, że nie dam ci wskazówek, żebyś to rozwiązał, tak?
No ja miałem tutaj na pewno, jak zobaczyłem na tą wodę i to, co się pod wodą dzieje, to jak się ci no nieszczęśni kochankowie łączą i jak wreszcie się w ogóle łączą, bo mieszkańcy wioski, ojcowie chyba, czy ojciec Hansa przynajmniej, mówi do niej, że on tego nie rozumie, jak można tak bardzo do siebie pasować, a jednocześnie tak bardzo jest niemożliwe to, żeby oni się połączyli, oni się pod tą wodą łączą. Tutaj od razu myślałem o Świteziu i Świteziance znowu Adama Mickiewicza, więc to jest...
Może my jesteśmy spaczeni, co? Słuchajcie, tą naszą edukacją polonistyczno-patriotyczną.
Wszędzie widzimy Świteziu i Świteziaki to już mało kto czyta, wiesz,
ja,
mało
ja
kto
akurat romantyczność wolę Mickiewicza w krótkiej formie, w długiej go nie lubię.
Może w ogóle, no nie wiem, już myślę, że listopad przegadaliśmy, a takim podsumowaniem, no to takie pytanie, czy... No bo ja mam takie wrażenie, że listopad był mi bliższy w odbiorze, że no, był dla mnie filmem przyjemniejszy.
No bo jest bliższym jakoś tak kulturowo, stawił mi niesamowitą frajdę, historycznie, mówię, baśniowo, jest ta płaszczyzna baśniowa, jest płaszczyzna społeczna. Ja w ogóle nie wspomnieliśmy o tym, to jest dość istotne, że ta wioska jest pełna w zasadzie ludzi, którzy żrą się między sobą na co dzień, nie znoszą się, próbują sobie wycinać rozmaite numery.
No to z kolei chłopi Raymonda.
Dopiero kiedy przychodzi zaraza i wszyscy muszą się połączyć, żeby przechytrzyć zarazę, to i tak tylko wtedy dopiero się najpierw łączą, po czym i tak kiedy okazuje się, że zaraza gdzieś zniknęła, ale przyczaiła się tylko, to jeden z nich od razu już się wyłamuje, już coś robi, po czym de facto skazuje wioskę na śmierć i tylko przez to, że udało się z zarazę tak naprawdę w jakiś inny sposób
przechytrzyć,
tak? Dziękuję. Tak. To udaje się im wyjść cało z tej opresji.
No zdecydowanie na przykład to, co ja najbardziej doceniam w listopadzie i choćby w porównaniu z Lamentem, jest to, że listopad rzeczywiście przyjmuje cały ten inwentarz tej folklorowości i wydaje mi się, że jest to taki projekt z pasji, który naprawdę daje tym podaniom warstwę wizualną, na jaką zasługują. Ale powiedzmy,
realizuje pełen ich potencjał.
Tak.
Że one są jego motorem.
Naprawdę świat, który widzimy na ekranie, on nas pochłania w całości, jest naprawdę spójny i jako taka właśnie, jako po prostu filmowa adaptacja takiego miksu tych podań działa świetnie. Natomiast Lament mam wrażenie, że po prostu wykorzystuje pewne elementy, żeby tu nam utkać pewną taką zagadkę kryminalno-komediowo-thrillerowo-horrorową. Natomiast na końcu nie wychodzi z tego dużo. Znaczy dla mnie w efekcie nie staje się to film ani do końca kryminalny, ani do końca baśniowy, ale nie, przynajmniej to
co mówiliśmy na końcu. Ostatnia ćwiartka filmu, gdzie pojawia się, no już tak jak mówmy, ten biblijny motyw dobra ze złem, jakiejś walki demonów, sił wyższych absolutu, to jest to, co wreszcie pobudza widza podczas tego seansu. A w listopadzie jednak mamy to od samego początku, że i spotykamy niesamowicie artystyczne kino, niesamowicie nakręcone, ta czerni-biel, jeszcze raz powtórzę, bo to rzeczywiście jest bardzo mocny element tego filmu, no i ta pociągająca ludowość i baśniowość. No
tak,
może...
tak, bo listopad się ogląda tak, że kurczę, czym jeszcze w nas reżyser zaraz tutaj rzuci z tej mitologii estońskiej, z tych całych wierzeń, co tu będzie? Jakiś krat, zaraza, tutaj wilkołak.
No i wyczekujemy tego.
Tak, i to jest to rzeczywiście skupiamy się bardzo. Oczywiście to jakoś tak płynie szybko, ale są momenty, w których akcja zwalnia. I myślę, że tutaj listopad pod tym względem wypada dużo lepiej.
No w ogóle tu takie... No moje przemyślenia, czy po Lamencie, czy po listopadzie, no to o tym kluczu kulturowym, o którym też już wcześniej wam gdzieś tam mówiłem. No co kiedy posiadasz ten klucz kulturowy, tak jak na przykład w przypadku listopadu, a co kiedy jak tego klucza jednak nie posiadasz i oglądasz Lament i być może oba filmy są dobre, oba filmy są ciekawe i interesujące, ale jednak poprzez to, że wychowałeś się w Polsce, bliżej ci do Estonii niż do Korei, prawdopodobnie, no tak jak już mówiliśmy, od wojen do literatury tutaj w Polsce to mamy niesamowicie, to co też Karol mówiłeś, że wyczekujesz, czym jeszcze reżyser cię zaskoczy, ale w momencie, kiedy on ci to pokazuje, tak naprawdę mówisz, że w sumie to się spodziewałem, bo to już czytałem o tym, nie, w liceum, w gimnazjum i tak dalej. No ten klucz kulturowy wydaje mi się taką niesamowicie ważną rzeczą, która jednak wpływa na odbiór tego filmu.
Tak, możliwe, że gdybyśmy mieli ten klucz, to byśmy podobnie postrzegali Lament, tak, bo tam bardzo dużo może być zakodowanych różnych takich znaków, tak, choćby symbolika różnych zwierząt, jakichś paciorków, nie paciorków, to wszystko ma znaczenie w tego typu filmach, tylko dla nas to są no po prostu co, no paciorek. No na pewno... Jakaś biała bluzka, a to wszystko gdzieś ma jakieś znaczenie w każdej kulturze.
Tak, i na pewno w przypadku Lamentu były to elementy dużo trudniejsze dla nas do odcyfrowania. Myślę, że musimy już zmierzać powoli do końca. Jeszcze myślę, że...
Mamy nadzieję, że się będzie wam podobać i zachęciliśmy.
Czy tak, bez wątpienia oba filmy warto obejrzeć. Zdecydowanie. Tutaj możemy stwierdzić, że listopad był lepszy, ale Lament też był bardzo dobrym filmem. Też jest bardzo dobrym filmem.
Tak jak Lament jest dostępny na Netflixie, tak listopad przynajmniej jeszcze aktualnie można obejrzeć w serwisie HBO, więc zachęcamy tego, póki jest to możliwe. A jeśli chodzi o nasz repertuar DKF-owy, w tym miesiącu, w listopadzie, zapraszamy na krótki cykl trzypokazowy filmów Orsona Wellesa. Normalnie w ramach regularnych pokazów czwartkowych.
Tak, a dodatkowo też zbliża się już 40 lat i planujemy też panów Pinka i Floyda również zaprosić do nas i jeżeli będą mieli ochotę, no to będziemy mieli przyjemność ich gościć.
Także możemy to tak zatizować w tym momencie, ale
mam nadzieję, że podbechtałem wasze rokowe końcówki nerwów.
Śledźcie najświeższe informacje na naszym fanpage'u na Facebooku na temat repertuaru, ale też właśnie tych wydarzeń, które planujemy pod koniec miesiąca. No i dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.
Mówili dla was Jakub Belcerzak,
Karol Dykiert
i Paweł Piotrowski.
Dzięki.
Cześć.